Rok 1986. Amerykańskie wydawnictwo komiksowe DC Comics, do tej pory znane głównie z wydawania takich tytułów jak Batman, Superman i Liga Sprawiedliwości, publikuje 12-częściową zamkniętą serię komiksową autorstwa scenarzysty Alana Moore'a, rysownika Dave'a Gibbonsa i kolorysty Johna Higginsa, noszącą tytuł Strażnicy. Akcja komiksu toczy się w alternatywnej, choć bardzo podobnej do naszej rzeczywistości. Główną kulturową różnicą jest fakt, że w świecie strażników tradycyjne amerykańskie komiksy superbohaterskie bardzo szybko wyszły z mody, ponieważ zainspirowały one rzeczywistą subkulturę ludzi przebierających się w kolorowe kostiumy i wychodzących na ulicę, by mierzyć się ze złem. To z kolei posłużyło za punkt wyjścia opowieści o tym, co by było, gdyby klasyczni komiksowi superbohaterowie istnieli w rzeczywistym świecie, ze wszystkimi jego naturalistycznymi elementami, takimi jak trwałe kontuzje, traumy, prawo karne, relacje międzyludzkie. Wszystkie te rzeczy, które w tradycyjnych komiksach były do tej pory zwykle ignorowane albo spłycane, albo trywializowane na rzecz odruchowo przyjętej konwencji. Jak wpłynęłoby to na życie społeczne? Politykę, również tę międzynarodową? Jak wpłynęłoby to na osoby angażujące się w taką działalność? Komiks używał tych pytań oraz odpowiedzi na nie, by opowiedzieć bardzo przejmującą, bardzo ludzką historię, pełną aluzji do współczesnej polityki, historii, kultury popularnej oraz filozofii. W parze z tym bogactwem tematycznym szło również bogactwo formy. Strażnicy mają bowiem bardzo interesującą strukturę. Prawie każda strona komiksu podzielona jest na 9 ilustracji umieszczonych na siatce 3x3. Nadaje to strażnikom pewnego bardzo zdyscyplinowanego rytmu, który od czasu do czasu łamany jest inną strukturą kadrów, gdy następuje jakiś zwrot akcji, albo w fabule dzieje się coś istotnego, albo któryś z bohaterów przeżywa jakieś szczególnie silne emocje. Forma bardzo umiejętnie zintegrowana jest z treścią. Strażnicy mieli olbrzymi wpływ na dalszy rozwój komiksu superbohaterskiego w USA. Wielu ówczesnych twórców, szczególnie młodego pokolenia, było absolutnie zakochanych w tym komiksie. Niestety, o ile większość z nich wiedziała, że Strażnicy są wybitnym, przełomowym komiksem, o tyle mało który rozumiał tak naprawdę, czemu Strażnicy są wybitnym i przełomowym komiksem. Więc zamiast inspirować się tematycznymi, formalnymi albo narracyjnymi elementami Strażników, inspirowali się powierzchowną brutalnością, wulgarnością i pozornym cynizmem tego komiksu. W rezultacie w amerykańskim przemyśle komiksowym nastąpił okres znany jako Mroczna Era. Epoka bardzo nieudolnie napisanych i narysowanych narracji, w których dominowała często bezrozumna i niesmaczna przemoc, za którą nie szła żadna interesująca historia, ponieważ ta przemoc, brutalność i nihilizm, inaczej niż w Strażnikach, nie były środkiem do uzyskania jakiegoś celu, były celem samym w sobie. Rok? Również 1986. Miesięcznik Fantastyka publikuje opowiadanie pod tytułem Wiedźmin, opowiadające o wędrownym łowcy potworów imieniem Geralt. Opowiadanie to daje początek całej serii tekstów rozbudowujących tę ideę i w błyskotliwy sposób bawiących się zarówno toposami post-tolkienowskiego fantazy, takimi jak elfy, krasnoludy, jednorożce, magowie i wielkie batalie, jak i tradycyjnymi bajkami, baśniami i legendami. Z czasem idea doczekała się kontynuacji w formie serii powieści, w których autor, Andrzej Sapkowski, wybudował symboliczny pomost między tradycyjną konserwatywną fantazy, reprezentowaną przez tradycyjnego bohatera Geralta, oraz nową, postmodernistyczną i eksperymentalną fantastyką, przełamującą normy konwencyjne i gatunkowe, politycznie świadomą, społecznie zaangażowaną i bawiącą się ideą metatekstualności, reprezentowaną przez nową główną bohaterkę, Ciri. Wiedźmin miał olbrzymi wpływ na dalszy rozwój fantastyki w Polsce. Wielu twórców, szczególnie młodego pokolenia, było absolutnie zakochanych w tej serii opowiadań i powieści. Niestety, o ile większość z nich wiedziała, że Wiedźmin jest wybitną i przełomową serią, o tyle mało który rozumiał tak naprawdę, czemu Wiedźmin jest wybitną i przełomową serią. Więc zamiast inspirować się tematycznymi, formalnymi albo narracyjnymi elementami Wiedźmina, inspirowali się powierzchowną brutalnością, wulgarnością i pozornym cynizmem tej serii. W rezultacie w polskim środowisku fantastyki nastąpiła epoka bardzo nieudolnie napisanych narracji, w których dominowała często bezrozumna i niesmaczna przemoc, za którą nie szła żadna interesująca historia, ponieważ ta przemoc, brutalność i nihilizm, inaczej niż w Wiedźminie, nie były środkiem do uzyskania jakiegoś celu. Były celem samym w sobie. Rok 1895. Amerykańskie wydawnictwo F. Tennyson Neely publikuje zbiór opowiadań pod tytułem król w żółci. Chmur fale łamią się na piasku, dwa słońca w tafli hali gasną i cienie kładą się w karkosie. W noc obcą czarne wstają gwiazdy, obce księżyce krążą tam, gdy niknie najbardziej obca wciąż karkosa. Pieśni, co zabrzmią wnet od chiadów, w łopocie królewskich łachmanów, uschną i umrą wnet w mrocznej karkosie. Piosnko mej duszy, umarł mój głos, umrzyj i ty wśród niewylanych ślos, co schną i mrą w zaginionej karkosie. Czym jest król w żółci? Wbrew pozorom to bardzo skomplikowane pytanie, ponieważ ten tytuł ma kilka znaczeń. Odnosi się do istniejącej w naszym świecie książki, fikcyjnej sztuki teatralnej oraz równie fikcyjnego bohatera tej sztuki. Łatwo jest więc o pewne nieporozumienia. Odpakujmy to zatem. Krok po kroku. Na podstawowym poziomie Król w żółci to opublikowany pod koniec XIX wieku zbiór opowiadań autorstwa amerykańskiego pisarza Roberta Williama Chambersa. Chambers był w swoich czasach literatem niesamowicie płodnym i bardzo popularnym, piszącym głównie romanse i powieści historyczne, ale współcześnie jego nazwisko wymieniane jest w zasadzie wyłącznie w kontekście Króla w żółci. Była to jego druga wydana drukiem książka, opublikowana rok po jego debiutanckiej powieści In the Quarter, opowiadającej o młodym Amerykaninie studiującym w Paryżu. Powieść najpewniej inspirowana była życiem samego Chambersa. Co ciekawe, choć niekoniecznie istotne, część bohaterów z In the Quarter powraca w jednym z opowiadań Króla w żółci. Sam zbiór jest jednak znacznie bardziej skomplikowany. Składa się na niego 9 opowiadań oraz kolekcja bardzo krótkich tekstów noszących zbiorczy tytuł Proroków Rai. 5 pierwszych opowiadań połączonych jest powracającym motywem przewodnim, fikcyjnym, nieistniejącym w naszym świecie dramatem teatralnym noszącym tytuł Król w żółci, którego lektura jest w stanie sprowadzić na czytelnika obłęd, nieszczęście albo jedno i drugie. Nigdy nie poznajemy treści tej sztuki. W zbiorze zacytowanych jest zaledwie kilka wyimków oraz bardzo nieprecyzyjnych informacji, z których nie da się ulepić nawet ogólnego streszczenia tego dramatu. Na podstawie tych intrygujących okruchów możemy domniemywać jednak, że centralną postacią sztuki jest tytułowy Król w żółci, o którym nie wiemy praktycznie niczego, poza niejasnymi sugestiami, że jest on złowieszczą, antagonistyczną siłą, być może o nadprzyrodzonej naturze. Poza samym tytułowym bohaterem, innymi przewijającymi się przez zbiór motywami zaczerpniętymi z tego dramatu są starożytne miasto Karkosa, Żółty Znak oraz Hastur. Nazwa, która odnosi się, w zależności od danego opowiadania, do ciała niebieskiego, osoby albo miejsca. Król w żółci stanowił mniej lub bardziej bezpośrednią inspirację dla setek utworów literackich, dziesiątek filmów, co najmniej jednego dobrze przyjętego serialu kryminalnego od HBO i co najmniej jednej równie dobrze przyjętej gry komputerowej o sesbijskim leksie. Największy kulturowy wpływ książka ta wywarła jednak na palpowym horrorze lat 20., 30 lat po premierze zbioru. Howard Phillips Lovecraft był olbrzymim fanem Króla w żółci, bardzo mocno inspirował się Chambersem w swojej własnej twórczości literackiej. Z pewnością zauważyliście podobieństwa dramatu Król w żółci do wymyślonego przez Lovecrafta Necronomiconu. W obu przypadkach mamy do czynienia z fikcyjnym, owianym legendą tekstem, którego treść znamy jedynie pośrednio i ogólnikowo, a który zsyła na swoich czytelników nieszczęścia i szaleństwo. Lovecraft zapożyczył od Chambersa znacznie więcej, w tym literacki trik, z którego do dziś znany jest najlepiej. Umyślne deformowanie rzeczywistości w taki sposób, by prawie nigdy nie dać czytelnikom absolutnej pewności, że w opowiadaniu dzieje się coś nadprzyrodzonego, najczęściej przepuszczając opowiadaną historię przez kilka warstw niewiarygodnych narratorów. U Lovecrafta na ogół nie uczestniczymy w wydarzeniach bezpośrednio, ale poznajemy je przez ustne lub pisemne zeznania, listy albo wspomnienia osób o wątpliwej pamięci lub poczytalności. I to jest naprawdę skutecznym zabiegiem literackim, ponieważ mocno pobudza wyobraźnię i zostawia czytelnikowi intrygujące białe plamy do wypełnienia własnymi przemyśleniami, teoriami i spekulacjami. Opisz dokładnie potwora, a będzie on straszny. Przez jakiś czas, do momentu, w którym nie oswoimy się z jego grozą. Zasugeruj potwora, nie pokazując go ani razu, nie w jednoznaczny sposób, nie w całości, a pozostanie on straszny na zawsze. Ponieważ nigdy nie będziemy mieli pewności, czy w tym niedopowiedzeniu nie kryje się coś, co umknęło naszym wyobrażeniom, naszym dywagacjom, naszym przeczuciom. To właśnie na tym zabiegu opiera się literacki sukces Lovecrafta i to właśnie ten zabieg Lovecraft zapożyczył od Chambersa, który zrobił to lepiej. znacznie lepiej. Porozmawiajmy o reparacji reputacji. Pod koniec roku 1920 rząd Stanów Zjednoczonych niemal całkowicie zrealizował już program uruchomiony w ostatnich miesiącach kadencji prezydenta Winthropa. Sytuacja w kraju chyba już się uspokoiła. Wszyscy wiedzą, jak rozwiązano kwestie robotnicze i celne. Wojna z Niemcami wskutek zajęcia przez ów kraj wysp Samoa nie pozostawiła na Republice szpecących blizn, a przejściową okupację Norfolku przez najeźdźczą armię zatarły w pamięci triumfy w kolejnych bitwach morskich i wynikający z nich karykaturalny los sił generała von Gartenlaubego w stanie New Jersey. Inwestycje na Kubie i Hawajach zwróciły się w 100%, terytorium Samoa jako stacja uzupełniania węgla także zdecydowanie warte było swojej ceny. Obrona kraju stała na wyśmienitym poziomie. Każde nadbrzeżne miasto opatrzono fortyfikacjami naziemnymi, a siły zbrojne, pod ojcowskim okiem sztabu generalnego, zorganizowane na wzór pruski, rozrosły się do 300 tysięcy bagnetów i szabel, z milionem w rezerwie. Zaś na 6 akwenach żeglowych mórz patrol sprawowało 6 mocarnych eskadr krążowników i pancerników, przy czym w zapasie wciąż było dość okrętów parowych, by godnie zabezpieczać wody terytorialne. Magnaci z zachodniego wybrzeża musieli w końcu przyznać, że uniwersytet szkolący dyplomatów jest równie niezbędny jak wydziały prawa dla wypuszczania adwokatów. W rezultacie naszymi przedstawicielami za granicą przestali być niekompetentni patrioci. Kraj rósł w dostatku. Chicago, na chwilę porażone drugim wielkim pożarem, podniosło się z ruin, lśniące i majestatyczne. Piękniejsze niż Białe Miasto postawione mu za igraszkę w roku 1893. Dobra architektura wszędzie wypierała zło. Nawet w Nowym Jorku nagłe pragnienie rzeczy przyzwoitych zmiotło wielką część dotychczasowych maszkaronów. Ulice poszerzono, porządnie utwardzono i oświetlono. Posadzono drzewa, urządzono skwery, wyburzono estakady, a na ich miejsce puszczono drogi pod ziemią. Nowe budynki rządowe i koszarowe były zacnymi dziełami architektonicznymi, a opasujący całkowicie wyspę długi ciąg kamiennych nadbrzeży przeobrażono w parki, co okazało się dla mieszkańców darem Bożym. Subsydia dla państwowych teatru i opery opłaciły się same w sobie. Akademia Narodowa Sztuki Użytkowej Stanów Zjednoczonych bardzo przypominała europejskie instytucje tego pokroju. Nikt nie zazdrościł sekretarzowi stanu do spraw sztuk pięknych, ani jego pozycji w gabinecie, ani zakresu obowiązków. Zdecydowanie łatwiejsze życie miał sekretarz do spraw leśnictwa i ochrony przyrody, dzięki nowo powołanej Krajowej Policji Konnej. Dobrze służyły nam najświeższe pakty z Francją i Anglią. Zakaz wpuszczania urodzonych za granicą Żydów jako metoda samoobrony narodowej, zasiedlenie murzynami nowego niezależnego państwa Suwanee, ograniczenie imigracji, nowe przepisy dotyczące naturalizacji i stopniowa centralizacja władzy w organach wykonawczych – wszystkie te posunięcia umacniały pokój i dobrobyt w narodzie. Kiedy rząd rozwiązał problem Indian, a na miejsce żałosnych jednostek uwiązanych u ogona skadrowanych pułków kawalerii przez byłego sekretarza stanu do spraw wojny przyszły szwadrony indiańskich zwiadowców w strojach plemiennych, cały kraj westchnął z ulgą. Gdy po kolosalnej konferencji wyznaniowej do grobu złożono bigoterię i nietolerancję, a łagodność i miłosierdzie pchnęły do zbliżenia skłócone dotąd odłamy, wielu przypuszczało, że oto nadeszło nam Królestwo Boże. Przynajmniej tu, w Nowym Świecie, który jest wszakże światem sam dla siebie. Troska o własne bezpieczeństwo pozostaje jednak prawem nadrzędnym. Stany Zjednoczone musiały więc patrzeć tylko z bezradnym smutkiem, kiedy Niemcy, Włochy, Hiszpania i Belgia wiły się w szponach anarchii. A Rosja, śledząc ten widok z kaukaskich szczytów, sięgała po te kraje i kolejno je pętała. W mieście Nowy Jork rok 1899 zakończył się likwidacją nadziemnych linii kolejowych. Lato roku 1900 na długo pozostanie w pamięci Nowojorczyków. To wtedy usunięto pomnik Dodge'a. Zimą tegoż roku z kolei zaczęły się starania o zniesienie przepisów zakazujących samobójstwa, które ostatecznie zaowocowały otwarciem pierwszej rządowej komory letalnej na placu Waszyngtona w kwietniu 1920 roku. Reparacja reputacji to tekst otwierający zbiór opowiadań Król w żółci. Jego akcja toczy się, być może dojdziemy do tego, w 1920 roku, ćwierć wieku po pierwszym wydaniu Króla w żółci. Chambers opisywał więc niedaleką przyszłość, na tej samej zasadzie, na jakiej współczesny pisarz mógłby stworzyć wizję roku 2050. Lata 20. były w wyobrażeniach Chambersa dość upiorną dekadą. Dekadą, w której Stany Zjednoczone zaczęły osuwać się w niebezpieczną kombinację dekadencji i autorytaryzmu. Co prawda technologia i infrastruktura kraju rozwinęły się znacząco, ale jego wartości i obyczajowość zaczęły gwałtownie zbaczać w bardzo niepokojącym kierunku, z kwitnącym rasizmem, antysemityzmem oraz obsesją na punkcie śmierci. Jednym z przejawów tej obsesji była obecność komór letalnych, obiektów użytku publicznego, za pomocą których każdy obywatel mógł w dowolnym momencie, pod wpływem impulsu albo porywu serca, albo z każdego innego powodu, dokonać eutanazji. W tym właśnie dość upiornym uniwersum główny bohater opowiadania, młody mężczyzna imieniem Hilbert, ulega wypadkowi w trakcie jazdy konnej, który to wypadek na pewien czas posyła go do szpitala i w jakimś stopniu wpływa na jego poczytalność oraz postrzeganie rzeczywistości. I w tym tkwi sedno reparacji reputacji. Nie wiemy w jakim. Wiemy, że Hilbert doświadcza urojeń, ale nie mamy pojęcia, jak daleko sięgają te urojenia. Nie będę streszczał tu całego opowiadania, dość jednak powiedzieć, że główny bohater doprowadza swoimi działaniami i zachowaniami do ogromnej tragedii. Być może. Bo niewykluczone, że cała pierwszoosobowa narracja, od pierwszego do ostatniego słowa, jest tylko i wyłącznie wytworem jego nękanego halucynacjami umysłu. Bo na dobrą sprawę wszystko, łącznie z opisem tej upiornej wersji roku 1920, może być jedynie halucynacją. W fikcji bardzo często zdarza się, że bohaterowie kłamią. Czasami zdarza się, że kłamie narrator. Na ogół jednak mamy jakieś pewne fakty, które w kontekście danej opowieści są obiektywne i mogą służyć nam jako punkty odniesienia do dywagacji, w jakim stopniu dana postać kłamie i czemu kłamie. W reparacji reputacji mamy jednak do czynienia z rzadką sytuacją, gdzie absolutnie nic, z fundamentami świata przedstawionego włącznie, nie jest potwierdzone jako fakt. Nawet natura obłędu głównego bohatera jest nieoczywista. Czy Hilbert oszalał z powodu urazu głowy, czy może maligna dotknęła go później, gdy w czasie rekonwalescencji zdecydował się przeczytać dramat Król w żółci? Kluczową sceną opowiadania jest ta, w której dręczony postępującym szaleństwem Hilbert trzyma w rękach złotą koronę. Jego kuzyn Louis, który stara się uspokoić poruszonego krewniaka, wyjmuje mu tę koronę z dłoni, zauważając jednocześnie, że przedmiot wykonany został z mosiądzu. To wtedy czytelnik otrzymuje komunikat, że rzeczywistość, której doświadcza Hilbert, rzeczywistość, której my, czytelnicy, doświadczamy za pośrednictwem jego pierwszoosobowej narracji, różni się od tej, w której bohater działa i egzystuje. To krótki i drobny moment, ale właśnie dzięki temu jest on aż tak efektywny. Chambers wyciąga nam spod nóg dywan w momencie, gdy spodziewamy się tego najmniej. Nagle musimy zakwestionować nie tylko wszystko to, co Hilbert przekaże nam na kolejnych stronach opowiadania, ale wszystko, co przekazał nam do tej pory. Zazwyczaj w tego typu sytuacjach autor prędzej czy później dokonuje tak zwanego odkłamania. W jednoznaczny i bezpośredni sposób informuje czytelnika, może za pomocą wiarygodnego i wszystko wiedzącego narratora, może poprzez przedstawienie nowej ramy narracyjnej, co wydarzyło się naprawdę, a co było dezinformacją, majakiem, przeinaczeniem. W obiektywny sposób oddziela ziarno od plew i pozostawia nas z klarowną sytuacją. Chambers jednak nigdy tego nie robi. Aż do samego końca nie wiemy, które elementy tej historii są zdeformowane przez obłęd Hilberta, a które wydarzyły się faktycznie. I po zakończeniu lektury reparacji reputacji pozostajemy wyłącznie z pytaniami. Nie mamy nawet jednego niepodważalnego faktu, wokół którego moglibyśmy budować naszą interpretację tekstu. Ten w chwili publikacji Króla w żółci bardzo świeży zabieg artystyczny zmusza nas do błądzenia po omacku, do snucia sprzecznych teorii, z których każda jest tak samo wiarygodna. Reparacja reputacji skutecznie opiera się próbom rozszyfrowania, ponieważ sama rama narracyjna została zaprojektowana w taki sposób, by opowiadania nie dało się zinterpretować. W tym tkwi siła tego tekstu. Jest jak zadra, której nie da się usunąć i która drażni czytelnika w nieskończoność. Howard Phillips Lovecraft rozumiał siłę tego zabiegu narracyjnego. Jego opowiadania pełne są niewiarygodnych narratorów i niewyjaśnionych kwestii, pytań bez odpowiedzi i pobudzających wyobraźni białych plam. I nigdy nie krył, skąd czerpał inspirację. Wręcz przeciwnie. W wydanym w 1927 roku opowiadaniu Szepczący w ciemności Lovecraft zawarł bezpośrednie, jednoznaczne odwołania do Króla w żółci, wymieniając w narracji imię Hastura oraz symbol żółtego znaku. To z kolei sprawiło, że naśladowcy Lovecrafta, zarówno współcześni mu, jak i późniejsi, retroaktywnie dodali do mitologii Cthulhu Króla w żółci, inspirując się nawet tymi motywami Chambersa, do których nie nawiązywał Lovecraft. Problem, jeśli chcemy rozpatrywać to w kategorii problemu, a za chwilę będę starał się Was przekonać, że można to tak rozpatrywać, polega na tym, że naśladowcy Lovecrafta mają tendencję do traktowania mitologii Cthulhu w bardzo, jakby to powiedzieć, wikipedyjny sposób. porządkując wszystkie elementy tej mitologii i próbując ją zrekonstruować, tak jak profesjonalni historycy albo antropolodzy kulturowi próbowaliby to zrobić z zachowanymi szczątkowo podaniami mitologicznymi jakiejś dawno wymarłej kultury. Co może być ciekawym literackim i intelektualnym eksperymentem, ale jednocześnie w ramach tego eksperymentu może pojawić się pokusa, by myśleć o tej mitologii nie jak o zestawie narzędzi narracyjnych, służących do pobudzania wyobraźni czytelnika, a jak o czymś, co ma wartość i znaczenie samo w sobie. A za tym bardzo technicznym i usystematyzowanym sposobem myślenia ciągnie się cały warkocz nie do końca uświadomionych konsekwencji w kwestii tego, w jaki sposób myślimy o sztuce, jak ją odbieramy i jak ją tworzymy. Żeby jednak wytłumaczyć to w należyty sposób, musimy najpierw porozmawiać o czymś nieco innym. O zbiorach opowiadań jako formie literackiej samej w sobie. Zbiory opowiadań prawie nigdy nie są wyłącznie... cóż... zbiorami opowiadań. Zdecydowana większość z nich, niezależnie od tego, czy mówimy tu o antologiach napisanych przez różnych autorów, czy zbiorach stworzonych w całości przez jedną osobę, redagowana i komponowana jest w taki sposób, by miała sens jako całość. Suma poszczególnych części. Opowiadania znajdujące się w zbiorze mogą i powinny bronić się jako autonomiczne całości, ale to, w jaki sposób redaktor zbioru uporządkuje te autonomiczne całości, również ma duże znaczenie. Bo poszczególne teksty mogą się wzajemnie komplementować albo sabotować, jeśli umieści się je obok siebie, a czytelnik w ramach zapoznawania się z antologią przeczyta je ciągiem, jeden po drugim. Decyzje, które teksty ze sobą sąsiadują, które opowiadanie otworzy zbiór, które je zamknie, które będzie czytelniczym półmetkiem, które poprzedzi albo domknie opowiadanie pomyślane jako gwiazdę całej antologii, wszystkie te decyzje mają znaczący wpływ na to, w jaki sposób wyglądać będzie zbiór, jakiego rodzaju doświadczenie otrzyma jego odbiorca, a zatem też są decyzjami artystycznymi. Jednym z moich ulubionych zbiorów opowiadań są Wichry Nocy, autorstwa amerykańskiego pisarza dark fantasy Karla Wagnera. Mam na moim kanale oddzielny materiał o jednym z opowiadań z tego zbioru, dlatego tutaj nie będę się nad nim zbytnio rozwodził. W największym skrócie, Wichry Nocy gromadzą w sobie kilka opowiadań o nieśmiertelnym wojowniku i czarnoksiężniku Kane'ie. Opowiadania te uporządkowane są chronologicznie, z wyjątkiem ostatniego, zamykającej cały zbiorek ostatniej pieśni Waldessy, która chronologicznie powinna znajdować się mniej więcej w środku. Wiemy o tym, ponieważ w samym opowiadaniu jego bohaterowie odnoszą się do aktualnych wydarzeń politycznych, które z perspektywy poprzedniego opowiadania są już historią, może nie starożytną, ale też zdecydowanie nie najnowszą. Co się za tym stało? Czemu zbiór, który do tej pory bardzo konsekwentnie trzymał się klucza chronologicznego, prezentując przygody Kane'a od czasów starożytnych jego świata przedstawionego do lokalnego odpowiednika I wojny światowej, pod sam koniec łamie ten klucz? Cóż, Wagner zmarł w 1994 roku, więc nie możemy go o to zapytać. Dale Ripke, scholastyk literatury palpowej, pisarz i publicysta, znany m.in. z zaproponowania kanonicznej chronologii opowiadań o Conanie Barbarzyńcy, postanowił zbadać tę sprawę. W 1999 roku udało mu się skontaktować ze Scottem Wyattem, redaktorem literackim i przyjacielem Wagnera, który potwierdził, że umieszczenie tego opowiadania na samym końcu zbioru było świadomą decyzją autora, podjętą z przyczyn artystycznych. Lubię ostatnią pieśń Waldessy. To bardzo nastrojowy, kameralny tekst opowiadający o kosztowanej na zimno zemście, o starych bogach, o miłości i okrutnej, przerażającej sprawiedliwości. Opowiadanie różni się od reszty tekstów z Wichrów Nocy. Kane jest tam zaledwie pasywnym świadkiem, a nie motorem napędowym czy centralnym uczestnikiem. Całość toczy się w jednym pomieszczeniu i na poziomie tematycznym stanowi historię o opowiadaniu historii, o sile, jaką ma w sobie dobra opowieść. Jest jednocześnie tak różne od wszystkich opowiadań z tego zbioru i tak fantastycznie podsumowuje Wichry Nocy, że nie wyobrażam go sobie wciśniętego gdzieś w środek książki, gdzie co prawda zgadzałby się z kanoniczną, chronologiczną kolejnością wydarzeń, ale jednocześnie wytrącałby z równowagi i stanowił dziwaczny, nieprzystający do narracji kontrapunkt. Wagner zapewne również sobie tego nie wyobrażał, więc prawdopodobnie stąd wzięła się jego decyzja, by przesunąć ten tekst na sam koniec. W przypadku tego konkretnego autora jest to o tyle znamienne, że Wagner był nie tylko profesjonalnym pisarzem, ale także, a nawet przede wszystkim, redaktorem literackim, który w swojej karierze odpowiedzialny był za zredagowanie co najmniej kilkunastu antologii tematycznych. Rozumiał zatem, że nawet tak trywialna decyzja jak kompozycja poszczególnych elementów zbioru może mieć istotny wpływ na jego odbiór. I mówię tu o tym wszystkim, ponieważ pod względem samej kompozycji Król w Żółci jest prawdziwym majstersztykiem. Zwierzątko zatrzymało się na progu. Ciekawskie, ale czujne. W razie potrzeby gotowe do ucieczki. Severn odłożył paletę i wyciągnął dłoń na powitanie. Kotka nie ruszyła się z miejsca, nie spuszczała też z Severna żółtych oczu. Wejdź, kiciu, odezwał się cichym, miłym głosem. Koniuszek jej chudego ogonka zadrżał, zdradzając niepewność. Wejdź, powtórzył Severn. Najwyraźniej jego głos wzbudził w kotce zaufanie, bo powoli przygięła wszystkie cztery łapki, nie spuszczając z niego wzroku, a ogonek podwinęła pod zapadnięty bok. Wstał od sztalugu z uśmiechem. Obserwowała go w milczeniu, a gdy podszedł bliżej i pochylił się nad nią, nie zmrużyła oka. Śledziła jego dłoń, aż ta dotknęła łebka. Wtedy kotka wydała z siebie chrapliwe miauknięcie. Severn od dawna miał już w zwyczaju rozmawiać ze zwierzętami, zapewne dlatego, że tak wiele czasu spędzał w samotności. O cóż ci chodzi, kiciu? Zapytał teraz. Lękliwie spojrzała mu w oczy. Rozumiem, powiedział łagodnie. Już służę. I zakrzątnął się cicho, by wywiązać się z obowiązków gospodarza. Wypłukał spodeczek, przelał do niego resztkę mleka z butelki na parawecie. Przyklęknął, w dłoni rozkruszył bułeczkę. Zwierzątko wstało, zaczęło podkradać się do spodka. Rękojeścią szpachelki Severn wymieszał mleko z okruchami. Cofnął się, a kotka wytknęła nos w paćkę. Patrzył na nią bez słowa. Od czasu do czasu spodek pobrzękiwał o kafle podłogi, kiedy trzeba było dopaść kąska na samym brzeszku naczynia. Aż w końcu po bułce nie było już śladu. Fioletowy języczek omiódł każde ominięte dotąd miejsce, aż spodeczek błyszczał, niczym wypucowana szklana kulka. Wtedy kotka podniosła się, spokojnie odwróciła się tyłem do Severna i przystąpiła do toalety. Tak trzymać, pochwalił ją wielce zainteresowany. Przyda ci się. Jedno ucho położyła po sobie, ale ani się nie obróciła, ani nie przerwała ablucji. Gdy stopniowo ubywało na niej brudu, Severn dostrzegł, że z natury miała być biała. Miejscami w futrze ziały luki. Czy to wskutek choroby, czy wojennych przygód? Ogonek miała kościsty, kręgosłup sterczał pod skórą. Pracowite wylizywanie odsłaniało też jednak wszystkie wdzięki. Czekał więc ze wznowieniem rozmowy, aż kotka ukończy mycie. Gdy w końcu zamknęła oczy i ułożyła się krzyżując łapki pod piersią, odezwał się więc nader delikatnie. Powiedz, kiciu, co cię trapi. Słysząc jego głos, zaczęła chrapliwie burczeć. Domyślił się, że w ten sposób próbowała mruczeć. Pochylił się, potarł bok jej pyszczka i znów zamiałczała, przyjaźnie, pytająco, na co odparł. Zdecydowanie bardzo ci się już poprawiło, a kiedy odzyskasz wszystkie piórka, będzie z ciebie cudnej urody ptasze. Pochlebiło jej to wielce, wstała więc i zaczęła krążyć wokół nóg Severna, wtykając łebek między nie i głośno dając wyraz satysfakcji. Na co odpowiadał z wszelką uprzejmością. Cóż więc zesłało cię tutaj? Zaczął. Tu, na ulicę Czterech Wiatrów, na piąte piętro. Akurat do tych drzwi, gdzie jesteś mile widziana. Cóż przeszkodziło ci w rozważnej ucieczce, kiedy odwróciłem się od sztaluk i napotkałem twoje żółte spojrzenie? Czyżbyś była koteczką z dzielnicy łacińskiej, jak i ja jestem człowiekiem z dzielnicy łacińskiej? I czemu wokół szyi masz zapiętą różową podwiązkę w kwiaty? Kotka wspięła mu się na kolana i ułożyła się tam, mrucząc, kiedy gładził jej przerzedzoną sierść. Wybacz, jeśli wydam się niedelikatny, ciągnął ospałym, kojącym głosem, współbrzmiącym z jej mruczeniem. Nie mogę jednak przestać dumać o tej różowej podwiązce z tak staroświeckim haftem kwiatowym, spiętej srebrną klamerką. Bo jest ze srebra, na brzegu widzę znak próby, zgodny z prawodawstwem Republiki Francji. Czemu więc ta podwiązka, utkana z różowego jedwabiu i elegancko wyszywana... Czemu ta jedwabna podwiązka ze srebrną klamrą opasuje twoje wychudzone gardło? Czy nie dyskrecją byłoby zapytać, czy właścicielka owej podwiązki nie jest czasem także twoją właścicielką? Czy to jakaś podstarzała dama, żyjąca wspomnieniami młodzieńczej próżności, z upodobania do ciebie ozdobiła cię tym intymnym elementem odzieży? Wskazywałby na to obwód tej podwiązki, szyjkę masz bowiem cienką, a jednak pasuje. Zauważam też jednak, bo wiele rzeczy zauważam, że można tę podwiązkę zapiąć znacznie luźniej. Dowodzą tego owe obrębione srebrem otworki, których naliczyłem 5. Teraz zaś zauważam, że 5. otworek jest wytarty, jak gdyby to w nim zwykła spoczywać szpilka klamerki. A to sugerowałoby raczej dziewczęce krągłości. Kotka w błogości podwijała łapki. Z zewnątrz, z ulicy, nie dobiegały żadne dźwięki. Czemu twoja pani miałaby zdobić cię czymś, co jest jej zawsze nader potrzebne? Czy przynajmniej bardzo często. Jak to się stało, że zapięła ci na szyi ten drobiazg z jedwabiu i srebra? Czy był to chwilowy kaprys, kiedy zanim postradałaś chwalebną pulchność, wmaszerowałaś do jej sypialni, by powitać ją śpiewem o poranku? Oczywiście, ona zaś siadła wśród poduszek. Ciężkie loki włosów opadły jej na ramiona, gdy ty wskoczyłaś na łóżko, mrucząc: dzień dobry, moja pani. O tak, bardzo łatwo to pojąć. Tu ziewnął, odchylił głowę na oparcie fotela. Kotka wciąż mruczała, bez wysuwania pazurów, zaciskając i rozwierając łapki na jego kolanie. Mam ci o niej opowiedzieć, kiciu? Bardzo jest piękna ta twoja pani, wymamrotał Severn sennie. A jej włosy są ciężkie jak wypolerowane złoto. Mógłbym ją namalować. Nie na płótnie. Potrzebowałbym bowiem odcieni, tonów i nut barwnych i barwników, których nie znalazłoby się nawet w najczystszej tęczy. Mógłbym ją namalować tylko z zamkniętymi oczyma, bo tylko we śnie da się znaleźć te kolory, których mi trzeba. Dla jej oczu potrzebowałbym błękitu niebios, niezmąconych nigdy chmurą. Nieba krainy snów. Dla jej warg róż z pałaców śnienia, dla jej czoła syp śnieżnych z gór, które fantastycznymi szpicami pną się ku księżycom. O, i wiele wyżej niż do naszego księżyca tutaj, do kryształowych księżyców ze snów. Ona, twoja pani, bardzo jest piękna. Słowa zamarły mu na ustach, powieki opadły. Kotka również zasnęła, łepek złożyła na zapadniętym boku. Łapy leżały luźno. Wiotko. Króla w żółci można w miarę precyzyjnie podzielić na dwie części. Pierwsza z nich, na którą składa się pięć pierwszych opowiadań, obraca się wokół dramatu Król w żółci i jego wewnętrznej mitologii. Opowiadania te łączy upiorny, ponury nastrój oraz motywy nadprzyrodzone. Druga część, zawierająca w sobie cztery finałowe teksty, pozbawiona jest jakichkolwiek odniesień do przeklętego dramatu, jakichkolwiek elementów nadprzyrodzonych, a ich nastrój jest o wiele bardziej pogodny. Linią demarkacyjną między tymi dwiema częściami zbioru jest Proroków Raj. Kolekcja bardzo enigmatycznych, ogołoconych z kontekstu mikroopowiadań, być może mających coś wspólnego z dramatem Król w żółci i jego ogólną mitologią, ale, jak już się pewnie zdążyliście domyślić, nie jest to dookreślone. Sam podział między tymi dwiema częściami zbioru jest więc wyraźny, ale zarazem stosunkowo płynny. Groza i nasycenie symboliką mitologii Króla w żółci zanika stopniowo. Dwa pierwsze opowiadania, Reparacja reputacji oraz Maska, są przesycone tymi elementami. Kolejne powoli je tracą. Ostatnie opowiadanie z części nadprzyrodzonej jest już co najwyżej lekko niepokojące i pojawia się w nim tylko jedno, bardzo drobne i łatwe do przeoczenia nawiązanie do dramatu. Pierwsze opowiadanie z drugiej części zbioru, Ulica Czterech Wiatrów, osadzony jest już w całkowicie realistycznej konwencji, ale wciąż ma ponury, mocno oniryczny nastrój. I Chambers operuje w nim bardzo sugestywną, działającą na wyobraźnię symboliką. W kolejnych opowiadaniach nastrój ten coraz bardziej łagodnieje, aż w końcu finałowy tekst, Hi Bahe, jest już sielską i pogodną komedią romantyczną, opowiadającą o grupce studentów beznadziejnie zakochanych w nieznanej im z imienia młodej kobiecie mieszkającej na tytułowej ulicy i na różne sposoby robiących z siebie kretynów w desperackich próbach zyskania jej uwagi. Istnieje zatem pokusa, by myśleć o Królu w żółci jak o dwóch nie mających ze sobą nic wspólnego zbiorach, które z tych czy innych powodów zostały opublikowane łącznie, pod wspólnym tytułem. Może wciąż początkujący jeszcze i dysponujący niewielkim dorobkiem twórczym autor nie był w stanie sprzedać Króla w żółci jako samodzielnego, dość skromnego zbiorku i zmuszony był dopchnąć do niego kilka niepowiązanych tekstów. Może to kwestia wymogu wydawcy. Może. Ale według mnie takie założenie byłoby błędem. Bo zarówno obie te połowy, jak i poszczególne opowiadania z każdej z nich ewidentnie prowadzą ze sobą bardzo aktywny dialog. I wydaje mi się, że wielu osobom umyka to, jak rozbudowany jest to dialog. Przyjrzyjmy się postaci Sylwii. Bohaterka imieniem Sylwia przewija się przez co najmniej trzy opowiadania w tym zbiorze. Jedno, Żółty Znak, z pierwszej fantastycznej części i dwa kolejne, Ulica Czterech Wiatrów oraz Ulica Pierwszego Pocisku z drugiej, realistycznej. Możliwe, że co najmniej dwie z tych Sylwii są jedną i tą samą Sylwią. Co więcej, co najmniej dwie z tych Sylwii miały w przeszłości relacje z mężczyzną imieniem Jack. Problem polega na tym, że znamy nazwiska tych mężczyzn. Pierwszy z nich, Jack Scott, jest jednym z bohaterów Maski, opowiadania z motywami nadprzyrodzonymi. Drugi, Jack Trent, jest natomiast jedną z postaci z Ulicy Pierwszego Pocisku, opowiadania pozbawionego elementów nadprzyrodzonych, którego akcja rozgrywa się w dodatku w czasie dobrze udokumentowanego, rzeczywistego wydarzenia historycznego, oblężenia Paryża 1870 roku. A zatem są to najprawdopodobniej dwie zupełnie inne postacie, które, tak się złożyło, miały w swoim życiu romans z kobietami o tym samym imieniu. Chyba, że wrócimy do reparacji reputacji i założymy, że w istocie istnieją dwie równoległe rzeczywistości. Ta upiorna z komorami letalnymi i ta... cóż, równie upiorna, ale ta, która wydarzyła się w naszym świecie. A obaj Jackowie i obie Sylwie są swoimi odpowiednikami z obu linii czasowych, co z kolei łączyłoby obie części zbioru w jedno spójne uniwersum, które... Okej. Zatrzymajmy się w tym miejscu. Przede wszystkim muszę zaznaczyć, że nie jest to moja teoria. Przeczytałem ją na fanowskiej internetowej encyklopedii o Królu Żółci, której redaktorzy zrobili bardzo wiele, by wyłapać wszystkie wewnętrzne nawiązania między poszczególnymi opowiadaniami oraz postaciami. W celu, z braku lepszego słowa, złamania tego zbioru opowiadań tak, jak włamywacz gentleman złamałby szyfr do sejfu skrywającego w sobie jakiś drogocenny klejnot albo aktyw własności warte miliony dolarów. Przywołałem ją tutaj głównie po to, by trochę skrytykować tego typu podejście. Traktowanie tekstu literackiego niczym skomplikowanej matematycznej łamigłówki, którą da się rozwikłać i odnaleźć obiektywny, niepodważalny przekaz dzieła. Nie wydaje mi się to specjalnie dobrą filozofią. Bardzo łatwo jest wpaść w ten sposób w pułapkę nadmiernego literalizmu, dosłownego interpretowania rzeczy, które mają głównie albo wyłącznie symboliczne znaczenie, zacząć mylić drzewa z lasem. Faktem jest jednak, że tego typu drobnych nawiązań, powtarzających się imion, nazw, symboli i motywów, jest w całym Królu Żółci dość sporo. Jeśli zatem nie są one częścią jakiejś piętrowo zaszyfrowanej enigmy, którą zawarł tam Chambers, czym są? Czym jest tu las? Cóż, moja interpretacja nie jest oczywiście jakąś prawdą objawioną, ale według mnie Król Żółci jako cały zbiór jest opowieścią o miłości, sztuce i szaleństwie. O tym, jak te trzy rzeczy łączą się ze sobą, jak się wzajemnie przenikają, jak czasami trudno je od siebie odróżnić. W każdym opowiadaniu pojawiają się przynajmniej dwie z tych rzeczy. W każdym ujęte są też w nieco inny sposób. W Reparacji reputacji mamy kliniczne zaburzenie psychiczne głównego bohatera, podkręcone lekturą dramatu oraz dziejącą się w tle historią miłosną, mającą, oczywiście, bardzo tragiczne zakończenie. W Masce ponownie trójkąt miłosny, choć już o minimalnie mniej tragicznej konkluzji, obłęd wywołany gorączką chorobową, dramat Król Żółci. W Ulicy Pierwszego Wystrzału Chambers eksploruje inny rodzaj obłędu. Obłęd wojny, który potrafi wedrzeć się w ludzkie życie, uczynić je niepewnym i nieprzewidywalnym, odebrać nam wszystko, co mieliśmy, a czasami nawet to, czego nigdy nie posiadaliśmy. Finałowa Ribaret jest natomiast historią o obłędzie młodości, o nastoletnich zauroczeniach i porywach serca popychających nas do czynów tyleż głupich, co brawurowych. Bohaterowie niemal wszystkich opowiadań z tego zbioru są albo artystami, albo studentami sztuki, albo odbiorcami sztuki. W niemal wszystkich opowiadaniach pojawia się też jakiś wątek romansowy. Czasami historie z tego zbiorku opowiadają o miłości, która się dzieje, czasami o tej, która działa się dawno temu i pozostała jedynie wspomnieniem, czasami o tej, która być może nie zadziała się w ogóle, albo która może zadziać się w przyszłości. Jedno z opowiadań to historia o podróży w czasie, o miłości przekraczającej granice możliwości. Wszystkie te motywy, obłęd, sztuka, miłość, łączą się ze sobą i przenikają, zdradzając powiązania i podobieństwa między nimi, zacierając granice i komplikując nasze ich rozumienie. Król Żółci, sztuka istniejąca w świecie przedstawionym kilku pierwszych opowiadań oraz powiązane z nią elementy nadprzyrodzone, są jedynie narzędziem, które początkowo pomaga w wyrażaniu tego tematu. Narzędziem, nie celem samym w sobie. Fikcyjny dramat noszący tytuł Król Żółci opisywany jest w opowiadaniach jako dwuaktówka. Jego pierwszy akt jest łagodny, spokojny, niemal usypiający czujność odbiorcy. Dopiero w drugim akcie pojawia się makabra i groza, która sprowadza na czytelnika obłęd i nieszczęście. Rzeczywisty zbiór opowiadań noszący tytuł Król Żółci ma odwrotną strukturę. To pierwsza połowa jest przesiąknięta grozą i makabrą, druga zaś złożona jest z pozytywnych, podnoszących na duchu fabuł. To kolejny przykład na to, w jaki sposób całość dialoguje ze sobą i w pełni świadomie używa tego tonalnego kontrastu. Jedna połowa Króla Żółci, zarówno tego fikcyjnego, jak i tego rzeczywistego, nie ma sensu bez tej drugiej. Dlatego tak bardzo jestem sfrustrowany tym, że samozwańczy spadkobiercy Chambersa, mam tu na myśli Howarda Phillipsa Lovecrafta oraz jego naśladowców oraz kontynuatorów, amputowali z Króla Żółci jego lżejszą, jaśniejszą połowę, skupiając się wyłącznie na tej cięższej i mrocznej, tej z alternatywnymi rzeczywistościami, upiornymi prześladowcami i nieszczęściami sypiącymi się na głównych bohaterów. Bo to nie jest Król Żółci, nie tak naprawdę. Chambers był światowcem i romantykiem, podróżował do Europy i obracał się pośród ludzi. Doskonale rozumiał, że na sumę ludzkich doświadczeń składają się nie tylko cienie, ale również i blaski. Że obłęd może być zarówno nieszczęściem choroby psychicznej, jak i euforią zakochania. Lovecraft był natomiast paranoicznym piwniczakiem, który skupiał się wyłącznie na horrorowym potencjale eksplorowanych przez tego autora motywów, bo to te motywy, z łatwych do domyślenia się powodów, przemawiały do niego najmocniej. W jednym ze swoich listów opisał on Chambersa w następujący sposób. Chambers posiada porządny mózg i wykształcenie, ale zupełnie nie wypracował sobie nawyku korzystania z nich. Nie jestem w stanie zgodzić się tu z Lovecraftem. Myślę, że to nie Chambers nie wypracował w sobie nawyku korzystania ze swoich talentów i edukacji. Myślę, że to Lovecraft nie wypracował sobie nawyku widzenia czegokolwiek poza grozą i trwogą. Muszę przyznać, że jestem tym naprawdę sfrustrowany. Interesujący, nieoczywisty, fantastycznie skomponowany i napisany zbiór opowiadań został spłaszczony i strywializowany przez grupkę innych autorów, którzy zatrzymali się na jednym tylko jego aspekcie, a całą resztę zignorowali. Skupili się na drzewie, ignorując las, co jest obskuranckie, ignoranckie, można to uznać za brak szacunku wobec Chambersa i nie ma w tym absolutnie niczego złego. Wręcz przeciwnie. To właśnie w ten sposób powstają nowe gatunki, konwencje i formy kulturowe. Tak właśnie działa inspirowanie się innymi artystami. Bierze się jakiś element ich twórczości i rekontekstualizuje się go w sposób, który oryginalnemu autorowi być może nawet nie przyszedłby do głowy. I jasne, ja sam mogę mieć skomplikowany emocjonalnie stosunek do twórczości Lovecrafta oraz jego naśladowców, mogę nawet niespecjalnie lubić wielu rzeczy, które narodziły się w ramach tego nurtu literackiego, ale nie zmienia to faktu, że był on bardzo ożywczy dla literatury palpowej, horroru i kultury popularnej w ogóle, inspirując wielu artystów, których twórczość bardzo lubię. Tak samo jak mogę nie lubić zainspirowanej Strażnikami Alana Moore'a mrocznej ery superbohaterów lat 90. Uważać ją za ślepy zaułek w rozwoju tego gatunku komiksu, który dał początek wielu szkodliwym trendom, ale nie zmienia to faktu, że ten okres stanowił punkt wyjścia oraz pole inspiracji dla co najmniej kilku twórców komiksowych, których dziś nazywam moimi ulubionymi. Tak samo mogę nie lubić polskiej fantastyki z pierwszej dekady XXI wieku, która wyprodukowała całą masę grafomaństwa, ale... Okej, w tym przypadku nie potrafię wskazać żadnych pozytywnych rezultatów, ale niewykluczone, że jakieś istnieją. A nawet jeśli nie, cóż, i tak nie ma w tym niczego niewłaściwego. Bo, jak już wspomniałem, w ten właśnie sposób rozwija się kultura. Nie z tym mam problem. Problem tkwi w czymś nieco innym. Król w żółci ukazał się w naszym kraju dwukrotnie. Pierwsze polskie wydanie ukazało się w 2014 roku nakładem toruńskiego wydawnictwa C&T. Wydawca podjął dość, cóż ujmijmy rzecz w dyplomatyczny sposób i powiedzmy interesującą, decyzję i wyciął z oryginalnego zbioru tę drugą część opowiadań, zastępując ją innymi tekstami autorstwa Chambersa. Widzicie, choć po publikacji Króla w żółci Chambers stosunkowo szybko porzucił pisanie fantastyki i horroru na rzecz romansów i prozy historycznej, to od czasu do czasu zdarzało mu się wracać do tej mroczniejszej, nadprzyrodzonej konwencji, niestety już bez większego powodzenia. Polski wydawca użył części tych późniejszych opowiadań i pozmieniał kolejność tych, które pozostawił z oryginalnego zbioru, po czym wydał to pod tytułem sugerującym, że mamy tu do czynienia z przekładem The King in Yellow, a nie jak to ma miejsce w rzeczywistości, zbiorem opowiadań Roberta Chambersa przynależących do gatunku weird fiction. W ramach researchu do tego wideo eseju próbowałem skontaktować się z wydawnictwem C&T i zapytać, co stało za taką, a nie inną decyzją redaktorską. Niestety nie udało mi się dotrzeć do nikogo z tego wydawnictwa, kto byłby skłonny odpowiedzieć na to pytanie, skazany więc jestem na dywagację. Gdybym miał więc zgadywać, powiedziałbym, że redakcja tego wydania doskonale zdawała sobie sprawę z reputacji Króla w żółci jako jednej z głównych inspiracji Lovecrafta i, niewątpliwie kierując się dobrymi chęciami, postanowiła dać czytelnikom dokładnie to, czego oczekują. Dopasować wydany zbiór opowiadań do istniejącej już kulturowej percepcji, którą cieszy się Chambers. No cóż, jeśli dosłuchaliście do tej pory, myślę, że nie muszę tłumaczyć wam, czemu według mnie jest to problem. Bo o ile to jest po prostu kolejnym ogniwem w rozwoju literatury, to jest już zapewne nie naumyślną, ale jednak próbą cenzury i literackiego rewizjonizmu. Istnieje jakaś grupa polskich czytelników, którzy przeczytali to wydanie i którzy myślą, że tym właśnie jest Król w żółci. Nie znakomitym przekrojem prezentującym pełne spektrum ludzkich emocji oraz fascynacji autora, ale zbiorem mniej lub bardziej udanych literacko opowiadań grozy i niesamowitości. Nie przeszkadzałoby mi to, gdyby C&T zatytułowało swój zbiór inaczej, na przykład Król w żółci i inne opowiadania, albo jakoś podobnie, już na wstępie komunikując, że mamy tu do czynienia z arbitralną selekcją tekstów, nie mającą niczego wspólnego z oryginalnym, kanonicznym wydaniem książki z 1895 roku. Nie byłoby to zresztą nic nowego, bo tego typu publikacje ukazywały się już wielokrotnie, jak choćby wydana w 1972 roku antologia The King in Yellow and Other Horror Stories, opublikowana nakładem amerykańskiego wydawnictwa Dover Publications i zredagowana przez Everetta Franklina Blaylera. przeciwieństwie do CNT, Dover Publications już na poziomie okładki czytelnie zakomunikowali, że mamy tu do czynienia z czymś innym niż oryginalny zbiór opowiadań. Z pomyślanym na nowo zbiorem tekstów Chambersa, wydanych i zredagowanych przez cieszącego się uznaniem scholastyka literatury palpowej. Za drugie, a w praktyce pierwsze i póki co jedyne polskie wydanie Króla w żółci odpowiedzialne jest wydawnictwo Artrage. I zanim przejdziemy dalej, muszę w imię pełnej transparentności poinformować Was, że jestem patronem medialnym tej książki. Na tylnej stronie okładki tego wydania znajdziecie logo mojego kanału, a ja sam jestem na dobrej stopie z jednym z założycieli Artrage, Michałem Michalskim. By od razu wyjaśnić też pewne ewentualne nieporozumienia, nie dostaję żadnych pieniędzy od wydawnictwa za reklamowanie ich książki. Artrage ma zresztą reputację wydawcy notorycznie znajdującego się ledwie nad kreską i bankrutującego częściej niż utajnione dokumenty wojskowe wyciekają na internetowym forum gry War Thunder. Jakiekolwiek domaganie się od nich gratyfikacji za coś, o co w ogóle nawet mnie nie prosili, byłoby kopaniem leżącego. Nie, jedynymi ludźmi, którzy mnie finansują, są moi fantastyczni patroni, dzięki którym jestem w stanie kontynuować działalność tego kanału. Jeśli chcecie dołączyć do tego grona, to w zamian za drobną miesięczną subskrypcję otrzymacie takie bonusy jak wcześniejszy dostęp do materiałów, takich jak ten, pojawienie się w napisach końcowych oraz bonusowy dostęp do kilku nieopublikowanych treści. Wróćmy jednak do Króla w żółci od Artrage. Jest to de facto pierwsze i póki co jedyne polskie wydanie oryginalnego zbioru. Co jest fatalną wiadomością. Polski rynek książki nie był w stanie wydać u nas jednej z najważniejszych pozycji literackich w historii literatury przez 130 lat. Jest to tempo, którego powstydziłby się nawet Internet Explorer. Dobra wiadomość jest jednak taka, że to wydanie od Artrage jest naprawdę cholernie dobre. Jeśli udało mi się kogoś zainteresować Królem w żółci, gorąco zachęcam do zakupu tej publikacji. Nie tylko jest przepięknie wydana, ale też przekład jest absolutnie fantastyczny. Autorowi tłumaczenia, Tomaszowi Gałązce, znakomicie udało się uchwycić i oddać zarówno językowe i składniowe bogactwo Chambersa, jak i ducha epoki, w której powstawał ten zbiór opowiadań. Pomiędzy poszczególnymi segmentami tego wideoeseju pojawiły się fragmenty niektórych opowiadań w tłumaczeniu Gałązki właśnie. To jeden ze stosunkowo nielicznych przypadków, gdy preferuje polski przekład niż anglojęzyczny oryginał. Pomijając jednak to wszystko, dyskusja o literackim i kulturowym dziedzictwie Roberta Chambersa, o tym, że zbiory opowiadań to coś więcej niż tylko suma ich poszczególnych części, o tym, jak duchowi spadkobiercy autora mogą w rezultacie swoich działań zdeformować jego publiczną percepcję. Jest jeszcze jedna ważna sprawa. Te notorycznie ignorowane i wycinane opowiadania z Króla w żółci, one są naprawdę dobre. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie jestem tu w mniejszości, ale wydaje mi się, że wolę je nawet bardziej od tych nadprzyrodzonych. Tych, z których zasłynął Chambers i które odcisnęły największe piętno na dwudziestowiecznej literaturze popularnej. One również są świetne, nie zrozumcie mnie źle, ale większość z nich jest dość eksperymentalnych i to eksperymentalnych w sposób, który zdradzał, że autor nie do końca pewnie czuje się w tej konwencji. Niektóre z nich, jak choćby Na smoczym dziedzińcu, wydają się niemal pierwszymi szkicami nie do końca dopracowanej lub przemyślanej idei. Tego samego nie da się powiedzieć o opowiadaniach realistycznych. Każde z nich jest dopracowane, ma swój rytm i w pełni satysfakcjonującą konkluzję. Każde jest w pełni wyrażone i językowo znakomite. Moim faworytem jest Ulica Czterech Wiatrów, krótki, ale przejmujący tekst opowiadający o ekscentrycznym artyście, odnajdującym wystraszoną, zagubioną kotkę, która z kolei, w niespodziewany i bardzo tragiczny sposób, doprowadziła go do rozwiązania niezakończonego w przeszłości romansu. To smutne, niepokojące i przepięknie napisane opowiadanie, które nie potrzebuje elementów nadprzyrodzonych, tajemniczych dramatów sprowadzających na swoich czytelników obłęd ani upiornych istot wdzierających się do naszego świata, by poruszyć czytelnika i zmusić go do kwestionowania otaczającej go rzeczywistości, niezwykłych zbiegów okoliczności, przypadków i znaków, które momentami doprowadzają nas dokładnie do tego miejsca, w którym musimy się znaleźć. Ribaret natomiast, opowiadanie wieńczące cały zbiór jest z kolei promieniem słonecznym ubranym w formę literacką. Zabawnym, przyjemnym tekstem opowiadającym o obłędzie młodzieńczych zauroczeń, całkowitym tematycznym i tonalnym rewersem otwierającej Króla w żółci reperacji reputacji. Po zakończeniu lektury Króla w żółci trudno jest dziwić się temu, że Chambers w ramach swojej późniejszej kariery twórczej poświęcił się pisaniu romansów i powieści historycznych, ponieważ w tych ramach gatunkowych ewidentnie czuł się bardzo komfortowo. I ten komfort również dostarcza bardzo potrzebnego kontrastu pierwszej, nadprzyrodzonej połowie zbioru. I to kolejny powód, dla którego tak bardzo frustruje mnie marginalizowanie tych opowiadań w dyskursie o Królu w żółci. Tak bardzo, że część wydawców stara się je aktywnie wyretkonować z rzeczywistości. bo nie tylko uniemożliwia to pełne zrozumienie i docenienie samego zbioru opowiadań, ale też kreuje fałszywy obraz Chambersa jako twórcy, który poza kilkoma eksperymentalnymi opowiadaniami grozy nie stworzył niczego godnego uwagi. Bo Chambers, choć zainspirował wiele dzieci mroku, sam był dzieckiem zarówno światła, jak i ciemności. I warto dbać o to, by pamiętać o jego prawdziwym dziedzictwie.
Our words and we pretend not to care. Oh, at the last time we touched, it was on the left side of the porch. Desire for days, but buttons never left their ports. Kisses in the chemicals. Who needs a lover when you got a new best friend? I could be better than this out of mind. This feeling that I wouldn't care if I was dead. If you pinch me now, I wouldn't flinch. The beauty is the chemicals. Qualify the kiss. Ahoy, ahoy, ahoy.
Na pełną rekonwalescencję Clifford potrzebował miesiąca, choć Elliot już po tygodniu orzekł wyzdrowienie, a był w tej kwestii ekspertem. Kurację przyspieszała serdeczność okazywana przez Ribaret, kiedy kłaniał się jej z powagą. Każdego dnia błogosławił dziewczynę po 40 razy za to, że mu odmówiła. Dziękował losowi, że ten mu sprzyjał, a zarazem, och, dziwy ludzkich serc, cierpiał męki od trącenia. Elliot czuł irytację, z jednej strony na powolne postępy Clifforda, z drugiej na nie wiedzieć, czym spowodowaną odwilż u oziębłej Ribaret. Trafiali na siebie często, kiedy spacerowała po Rue de Seine z torbą na nuty w tym wielkim słomkowym kapeluszu. I gdy mijała Clifforda z wiernymi druhami halsującego na wschód od Café Vachette i całe towarzystwo z szacunkiem uchylało jej kapeluszy, rumieniła się i uśmiechała do Clifforda, budząc drzemiące w Elliocie podejrzenia. Nigdy jednak niczego nie wykrył. Zarzucił więc tę sprawę, uznając ją za przekraczającą jego zdolności pojmowania. Od Clifforda uznał za idiotę, a co do Ribaret, werdykt pozostawił sobie na później. Za to Selby'ego przez cały ten czas dręczyła zazdrość. Z początku wypierał się tego przed samym sobą. Urwał się na dzień z pracowni i wybrał pod miasto, ale lasy i łąki rzecz jasna tylko pogorszyły sytuację, bo potoki szemrały o Ribaret. Kosiarze nawołujący się między poletkami kończyli rozedrganym okrzykiem Ribaret! Po tym jednym dniu na wsi chodził wściekły przez cały tydzień. W akademii pracował jak struty, wciąż nękany nie wiedzą o tym, gdzie jest Clifford i co porabia. Skończyło się to niedzielnym spacerem, który przypadkowo zaprowadził go na targ kwiatowy na moście wymiany, skąd Selby zawędrował posępnie aż do kostnicy, po czym wrócił na most. Taki stan rzeczy nie był do wytrzymania, Selby miał tego świadomość. Poszedł więc zobaczyć się z Cliffordem, który kurował się, zażywając w swoim ogródku kolejne szklanki minty julep. Siedli więc razem i debatowali o obyczajności, o ludzkim szczęściu. Każdy znajdował słowa rozmówcy bardzo dowcipnymi, ot tyle, że Selby'emu nie udało się wziąć Clifforda na spytki, co tego drugiego setnie bawiło. Jednak każdy kolejny mint julep był jak balsam na ukłucia zazdrości. Wlewał otuchę w serca odtrąconych, więc kiedy Selby stwierdził, że musi już iść, to Clifford go odprowadził, ale na miejscu Selby uznał, że musi się zrewanżować i uparł się odprowadzić Clifforda z powrotem. Następnie znów Clifford Selby'ego do połowy trasy, a skoro rozchodzenie się szło im tak niesporo, postanowili wspólnie zjeść kolację i sobie pohasać. Hasanie było czasownikiem określającym nocne eskapady Clifforda, chyba całkiem nieźle wyrażającym ich zakładaną rozrywkowość. Kolację zamówili sobie w Mignon, po czym Selby ustalał szczegóły z szefem kuchni, podczas gdy Clifford po ojcowsku przejął kontakty z sommelierem. Posiłek udał się pierwszorzędnie, a przynajmniej można by go tak sklasyfikować. W okolicach deseru Selby usłyszał jakby z wielkiej odległości czyjeś słowa. Młody Selby urżnął się jak panisko. Podeszła do nich grupa mężczyzn. Selby miał wrażenie, że było z tego mnóstwo podawania dłoni i uśmiechów, bo wszyscy byli okropnie dowcipni. Clifford naprzeciwko zaklinał się, że póki serce mu bije, nie przestanie wierzyć w sukces drucha Selby'ego. Wydawało się też, że pojawiły się i inne osoby, jeśli nie przesiadające się do nich, to wciąż przechodzące obok, sunąc sukniami po wyfroterowanej podłodze. Woń róż, szelest wachlarzy, dotyk krągłych ramion i śmiech dobiegały go coraz mniej i mniej wyraźnie. Salę jakby spowiła mgła, aż nagle w jednej chwili każdy obiekt stał się dojmująco wyraźny, tyle że postacie i twarze były zniekształcone, a głosy przeszywające. Selby podniósł się, spokojny, poważny, w tej chwili panował nad sobą, ale pijany był okrutnie. Wiedział, że jest pijany, czujnie pilnował siebie samego, tak podejrzliwy wobec własnej osoby, jak byłby wobec kręcącego się przy nim złodzieja. Dzięki tej samokontroli Clifford mógł bezpiecznie wetknąć głowę drucha pod bieżącą wodę, przez co na ulicę Selby wyszedł zdecydowanie sponiewierany, ale nie podejrzewany o aż taki stopień upojenia. Przez pewien czas udawało mu się zachować to panowanie nad sobą. Twarz miał tylko nieco bledszą, ciut bardziej ściągniętą niż zazwyczaj. Mówił odrobinkę wolniej, a staranniej. Była już północ, kiedy opuścił Clifforda, śpiącego błogo w czyimś fotelu ze zwisającą z dłoni długą zamszową rękawiczką, a szyją okręconą pierzastym boa, żeby przeciągi nie zaszkodziły na gardło. Selby pokonał korytarz, schodami zszedł na parter i znalazł się na chodniku w nieznanej sobie okolicy. Odruchowo spojrzał w górę na tabliczkę z nazwą ulicy. Nic mu nie powiedziała. Obrócił się i pokierował ku jakimś światłom zgromadzonym na końcu ulicy. Okazały się oddalone bardziej niż z początku zakładał i po długim marszu Selby doszedł do wniosku, że jego oczy w zagadkowy sposób zostały usunięte z właściwej sobie lokalizacji i przeniesione na boki głowy, po ptasiemu. Strasznie przejął się tym, ile niewygód przysporzy mu takie przeistoczenie i spróbował zadrzeć głowę jak kura, by sprawdzić giętkość karku. Wtedy zstąpiła na niego otchłanna rozpacz. W kanalikach wezbrały łzy, serce jęknęło i zderzył się z drzewem. Z wrażenia aż ochłonął. Zdusił w piersi agresywną tkliwość, podniósł kapelusz i ruszył naprzód żwawszym tempem. Usta pobielały mu, tak je zaciskał. Zęby zwarł ciasno. Kurs trzymał całkiem nieźle, tylko odrobinkę halsował i po czasie, który dłużył się okropnie, zorientował się, że mija szereg dorożek. Ich jaskrawe latarnie, czerwone, żółte, zielone, irytowały go strasznie i pomyślał, że miło byłoby rozprawić się z nimi laseczką, ale poskromił ten impuls i poszedł dalej. Potem wpadł na pomysł, by oszczędzić sobie fatygi i wziąć dryndę. Zawrócił z tą myślą, ale dorożki wydały mu się już tak odległe, ich jasne latarnie tak mąciły w głowie, że zmienił zdanie, odetchnął głęboko i rozejrzał się wokół. Po prawej nawisał cień, ogromna, bezkształtna masa. Rozpoznał łuk triumfalny i pogroził mu laseczką. Irytował go rozmiar tej budowli. Selby uważał, że jest zbyt wielka. Usłyszał wtedy, jak coś upadło na chodnik z klekotem. Pomyślał, że to zapewne jego laseczka, ale się nie przejął. Kiedy już nad sobą zapanował i odzyskał władzę nad prawą nogą, która zdradzała oznaki niesubordynacji, zorientował się, że przecina plac zgody w takim tempie, że zaraz wylądowałby na placu de la Madeleine. A to by było nie do przyjęcia. Skręcił ostro w prawo, przeszedł przez most i truchtem minął Palais Bourbon, po czym odbił na bulwar Saint-Germain. Tam szło mu nie z gorzej. Choć rozmiary Ministerstwa Wojny uznał za osobistą zniewagę i zatęsknił za laseczką, bo pomyślał, że miło byłoby ciągnąć nią po żelaznych prętach mijanego ogrodzenia. Wpadł jednak na pomysł, by w tym celu posłużyć się kapeluszem. Kiedy go jednak wreszcie odnalazł, zdążył zapomnieć o tym zamiarze, więc z wielką powagą umieścił go z powrotem na głowie. Wtedy musiał przewalczyć gwałtowną chęć, by usiąść na ziemi i się rozpłakać. Był tym zaprzątnięty aż do Hydren. Tam z kolei pochłonęła go kontemplacja smoka na balkonie wychodzącym na smoczy dziedziniec. I czas płynął, dopóki Selby nie skontastował mętnie, że właściwie to nie powinien tu być i ruszył dalej. Szło mu to niesporo. Pragnienie, żeby usiąść gdzieś z płaczem, ustąpiło miejsca chęci oddania się w samotności głębokim rozważaniom. Tu prawa noga zapomniała o posłuszeństwie, zaatakowała lewą, zachodząc ją z flanki i sprawiła, że Selby wpadł na drewnianą barierę, która najwyraźniej blokowała mu drogę. Spróbował ją obejść, ale zajmowała całą ulicę. Nie powiodła się też próba jej przewrócenia. Wtedy zauważył, że za barierą na stosie kamieni brukowych stała czerwona latarnia. No pięknie. Jak miał wrócić do domu, skoro zagrodzili mu bulwar? Ale nie, przecież nie był na bulwarze. Ta zdradziecka prawa noga wpuściła go w boczną ulicę. Bulwar był o tam, za nim, ten bezkresny szpaler latarni. A tu? Co to za wąska, nędzna uliczka zawalona pryzmami ziemi i cementu i stosami kamieni? Uniósł wzrok. Na barierze wielkimi czarnymi literami wymalowano Ri Barre. Usiadł. Podeszli dwaj znajomi policjanci. Sugerowali, że powinien wstać, ale uzasadnił swój wybór, wychodząc z punktu widzenia indywidualnych gustów. Więc poszli dalej ze śmiechem. On bowiem był w owej chwili zaprzątnięty innym problemem, mianowicie... Jak się zobaczyć z Ribaret? Była gdzieś w tym wielkim domu z żelaznymi balkonami, drzwi zamknięte, cóż jednak z tego? Naszła go prosta myśl. Wołać, aż przyjdzie. Zastąpiła ją inna, równie klarowna. Tłuc do drzwi, aż mu otworzy. W końcu jednak odrzucił obie jako zbyt niepewne i postanowił wspiąć się na balkon, otworzyć okno i zapytać uprzejmie o Ribaret. W całym domu widział tylko jedno oświetlone okno na piętrze i to ku niemu skierował wzrok. Następnie przelazł przez drewnianą barierę, sforsował stosy kamieni, dotarł na chodnik i zaczął szukać na fasadzie budynku oparcia dla stóp. Sprawa wydawała się beznadziejna, ogarnęła go jednak nagła furia, tępy pijacki upór, krew uderzyła do głowy, bijąc, tłukąc się w uszach niczym głuchy oceaniczny przybój. Selby zacisnął zęby, doskoczył do okiennego parapetu, podciągnął się, uczepił żelaznych krat. Wtedy zupełnie pierzchnął rozsądek. W głowie rozbrzmiewały mu nagle dziesiątki głosów, serce szarpnęło się i załomotało szaleńczo i tak, czepiając się podestów i gzymsów, gramolił się po fasadzie, przywierał do rynien czy okiennic, drapiąc się wciąż w górę przez balustradę na balkon przy oświetlonym oknie. Kapelusz spadł mu z głowy, potoczył się, stuknął w szybę. Przez chwilę Selby opierał się na balustradzie, łapiąc oddech. I nagle ktoś bardzo powoli otworzył okno od środka. Przez dłuższą chwilę patrzyli na siebie. Potem dziewczyna cofnęła się o dwa chwiejne kroki ku środkowi pokoju. Ujrzał jej twarz, całkiem sponsowiałą.
Zobaczył, jak dziewczyna opada na fotel przy stole, na którym stała lampa, i bez słowa podążył za nią do pokoju, zamykając za sobą wielkie skrzydła okna. Wtedy znów w milczeniu zapatrzyli się na siebie. Pokoik był mały, biały. Wszystko w nim było białe. Łóżko za zasłonką, stojaczek pod miednicę w rogu, gołe ściany, porcelanowa podstawa lampy i twarz Selbiego. Gdyby tylko o tym wiedział, bo twarz i szyja Hi pałały tym samym kolorem, który zdobił ukwiecony krzew róży stojący przy piecu obok niej. Nie przyszło mu do głowy, żeby się odezwać. Wyglądało zresztą na to, że nie oczekiwała od niego słów. Umysł Selbiego nie radził sobie z wrażeniami, jakie wywierał ten pokój. Jego uwagę zaprzątała ta biel, skrajna czystość wszystkiego tutaj. Zaczęło go to niepokoić. Gdy wzrok oswoił się ze światłem, zaczął wyławiać inne przedmioty wokół, umiejscawiać je w oświetlonym obszarze. Były tu pianino, węglarka, blaszana skrzyneczka, wanna. Z drzwi sterczał rząd drewnianych kołeczków, a biała perkalowa zasłonka skrywała zawieszone na nich stroje. Na łóżku leżały parasolka i szeroki słomiany kapelusz. Na stole rozwinięte nuty, kałamarz, arkusze papieru w linnie. Za sobą Selby miał szafę z lustrem, ale akurat w tej chwili wolał nie oglądać własnej twarzy. Trzeźwiał. A ona, siedząc, patrzyła na niego bez słowa. Jej twarz nie wyrażała niczego, choć czasem niemal niedostrzegalnie drżały jej wargi. Jej oczy, za dnia tak cudnie niebieskie, teraz wydawały się ciemne, wręcz aksamitne. A pąs na jej szyi jaśniał i ciemniał z każdym oddechem. Wydawała się drobniejsza, szczuplejsza niż kiedy widywał ją na ulicy, a jej policzek zaokrąglał się niemal dziecięco. Kiedy w końcu Selby obrócił się i ujrzał swoje odbicie w lustrze, w drzwiach szafy, przeszył go wstrząs, jakby zobaczył coś haniebnego. I w zmąconym umyśle, w zmąconych dumaniach zapanowała większa jasność. Przez chwilę patrzyli sobie w oczy, zaraz jednak wbił wzrok w podłogę, zacisnął wargi, a walka, którą toczył wewnątrz, przygięła mu głowę, każdy nerw napięła do granic wytrzymałości. Zaraz się zresztą skończyła, bo przemówił jego wewnętrzny głos. Słuchał, mgliście zainteresowany, choć wiedział, jak to się skończy. Prawdę mówiąc, nie było to szczególnie istotne. Dla niego koniec zawsze miał być taki sam. Teraz to pojął. Dla niego zawsze taki sam, więc słuchał, mgliście zainteresowany, owego głosu, który przybierał w nim na sile. Po pewnej chwili wstał, zaraz też wstała i ona, jedną drobną dłoń opierając na blacie. Selby otworzył zaraz okno, podniósł kapelusz z balkonu i znów je zamknął. Potem podszedł do krzewu róży, dotknął twarzą kwiatów. Jeden stał na stole w szklance z wodą. Dziewczyna wyciągnęła go mechanicznie, przycisnęła do niego wargi i położyła na blacie przy Selbim. Ten podniósł kwiat bez słowa, przeszedł przez pokoik i otworzył sobie drzwi. Na schodach było ciemno, cicho, ale dziewczyna podniosła lampę, prześliznęła się obok niego i po wypolerowanych schodach przemknęła do korytarza na dole. Tam odryglowała zasuwy zamykające żelazną furtkę w bramie. Tamtędy wyszedł z różą.